A Robert Biedron był pana pierwszym partnerem, czy?
Nie, drugim. To były czasy takiej swawoli, bym powiedział, dosyć mocnej. Ja z Krystyną Pawłowicz pracowałem na jednym wydziale w jednym instytucie.
Ale kumplowaliście się?
Kiedyś zobaczyłem zdjęcie Roberta w nieistniejącym już życiu Warszawy.
Zdjęcie się pan zakochał?
Otwarty związek preferujecie, czy raczej taki...
To są rzeczy. Osoba, która ma
pięknie...
Czasami ja wychodzę na imprezy ze znajomymi. Robert tego nie lubi.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni.
Jesteśmy pod Sejmem w parku, gdzie czeka na nas poseł Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry, panie pośle.
Będzie się działo. Oj, dzień dobry.
Będzie się działo.
Prezes Kaczyński teraz kontynuuje taką ofensywę, jeździ po kraju. No i ostatnio był w Częstochowie, gdzie z obawą wyraził się o klubach gejowskich, mówiąc, że w tym świętym mieście pewnie też są. No wydźwięk był taki, że jest to coś niekoniecznie dobrego. Raczej jest się czego bać w ogóle? No co?
Jak pan to widzi?
Zadziwiająca jest ta obsesja Kaczyńskiego na punkcie klubów gejowskich.
A z czego to wynika?
Nie wiem, z czego to wynika. Ja się nie interesuję.
Ale według pana, jak to, z czego
aż tak
to
bardzo
może?
Klubami gejowskimi
nie chodzi
w porównaniu z Kaczyńskim. No, Kaczyński jakoś zafiksował się ostatnio na tych sprawach LGBT. Ja nie wiem, z czego to wynika. Czy on ma jakiś osobisty problem? Czy on ma jakiś... Ktoś mu coś powiedział takiego, co go bardzo trapi i nurtuje? Jeśli pan Kaczyński chce tak naprawdę poznać życie gejowskie w Częstochowie, Warszawie, Poznaniu czy Wrocławiu, zapraszam. Ja go oprowadzę. Spotka tam normalnych ludzi. Spotka tam fajnych, uśmiechniętych ludzi, którzy dzisiaj...
Gdzie by pan go zaprowadził?
Nie, no, zapraszam go na przykład do jakiegoś klubu we Wrocławiu. Fajnej dyskoteki, do której przychodzi głównie osoby heteroseksualne, w której czują się tam dobrze, czują się tam bezpiecznie. Także przychodzą osoby LGBT.
A nie, to taki LGBT by go pan...
No zaproszę go do klubu LGBT, nie ma problemu. Mogę mu pokazać, jak wygląda życie. Ale w takim sensie, żeby mógł skonfrontować się twarzą w twarz z tymi, których na co dzień obraża.
A do domu by go pan zaprosił, żeby pan zobaczył, jak pan mieszka z Robertem Biedroniem, że to nie jest
Wie pan,
straszne.
Jeśli Kaczyński potrzebuje takiego safari, to go zapraszam, tak? Myślę, że nie zobaczy nic innego, to co ma u siebie w domu, tak?
Ale zobaczyłby też figurki Maryjne by u was zobaczył, tak?
Ale to mogłoby go zaintrygować, prawda? Mogłby zobaczyć,
że macie coś wspólnego
z prezesem. Nie są aż tacy źli.
Jesteśmy pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Tu pan poseł Krzysztof Śmiszek skończył. Sprawo, tak?
Tak.
Proszę opowiedzieć, jak panu szło na studiach?
No, na studiach szło dobrze. Może nie byłem wybitnym, najlepszym studentem. Nigdy nie walczyłem o tytuł najlepszego studenta na roku albo na wydziale. Ale studia poszły mi całkiem nieźle. Po tych studiach zostałem...
Ale miał pan jakieś, nie wiem, poprawki?
No, może tam jakiś jeden egzamin uwalony. Wrześniowa kampania była, to pewnie nie ma studenta, który nie miałby tej wrześniowej kampanii.
Jaki przedmiot?
A chyba było postępowanie administracyjne, chociaż nie wiem dlaczego, bo to nie jest jakiś najtrudniejszy przedmiot. Więc z tych trudnych przedmiotów szło dobrze, a z tych takich łatwiejszych być może jakoś specjalnie się nie przyłożyłem. Więc no, to były fajne 5 lat. Ja generalnie na tych studiach postawiłem sobie taki za cel, postawiłem sobie to, żeby nie tylko zakuwać, nie tylko jakby siedzieć z nosem w książkach, tylko robić coś fajnego. I tą fajną rzeczą była praca w klinice prawa tutaj na Wydziale Prawa.
Jest to taka... Może porozmawiamy, panie pośle, pod wydziałem, dobrze?
No to zapraszam na uniwersytet i...
Na kampus,
tak? Chodźmy na kampus. Idziemy na Wydział Prawa i Administracji, jeden z najlepszych wydziałów prawa w Polsce, właśnie najlepszy, zawsze rywalizował z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Wydziałem Prawa, więc z jednego roku jest warszawski, drugiego jest krakowski, więc miałem to szczęście, to zaszczyt i tę nieukrywaną przyjemność studiować na najlepszym Wydziale Prawa i Administracji w Polsce.
A życie studenckie, panie pośle, jak wyglądało u pana?
Nie no, życie studenckie... Oczywiście, że były, no bo przecież...
Grubo było?
Czasami było grubo, czasami było bardzo, bardzo spokojnie, jak to w życiu studenckim. No nie ma studiów chyba, czy czasu studenckich bez życia towarzyskiego i naprawdę te 5 lat to są takie lata i nauki, i jakichś tam rozczarowań, i sukcesów, ale też no, takiego rozrywkowego życia. No, jakby na studiach nie tylko jest...
Pamięta pan jakąś największą imprezę w czasie studiów?
Nie, no to
gdzie pan się upił?
Nie no, upijać się nie upijałem aż jakoś tak... Nie no, oczywiście, że alkohol jest ważny w życiu towarzyskim, tak jak wszędzie, szczególnie studenckim. To były czasy takiej swawoli, bym powiedział, dosyć mocnej.
No to proszę powiedzieć o tej swawoli.
O tej swawoli, no, tak, no tak, wiadomo.
Dziewczyny może.
Nie, słuchajcie, to są rzeczy na wspomnienia, jak będę miał 75 lat, to opowiem
pamiętniki
o różnych pamiętniki Krzysztofa Śmiszka. Natomiast, nie, no oczywiście, że były imprezy, była nauka. Wtedy, kiedy była sesja, było zakuwanie. Ja mieszkałem przez kilka lat w pięknym miejscu w Akademiku na Jelonkach. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest. To jest warszawskie miejsce. To takie domki drewniane, pozostałości pobudowniczych Pałacu Kultury, więc tam się też...
A w tych akademikach podobno straszne rzeczy się dzieją.
No w tych akademikach dzieją się różne rzeczy.
No
pamiętam z akademika jedną rzecz, tam 20 kilka pokoi był jeden prysznic, więc generalnie trzeba było wstawać o 3 rano i wykręcać klamki po to, żeby zagrzała się woda, więc...
Były jakieś bójki?
Bójki to nie, ale raczej dziewczyny wykręcały
no
klamki,
wiadomo,
ponieważ
długo zawsze
miały długo. Nie, ale generalnie lata studiów wspominam bardzo, bardzo fajnie. Oprócz fajnego życia towarzyskiego miałem też bardzo, bardzo fajne życie tutaj takie naukowe, studenckie.
Jesteśmy na przystanku w Warszawie. Panie pośle, pan często kursuje autobusami, komunikacją miejską.
Tak, a częściej tramwajami niż autobusami, ale rzeczywiście wtedy, kiedy mogę, staram się jeździć komunikacją miejską. Po pierwsze, w Warszawie to jest dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, ale po drugie, no jest taniej, jest bardziej ekologicznie. No jest za darmo, rzeczywiście posłowie mają w całej Polsce przejazdy autobusami, tramwajami za darmo. No takie są przepisy, natomiast staram się z tych przepisów korzystać jak najczęściej.
A zgadza się pan z tymi przepisami? No bo zwykli Polacy dojeżdżają do pracy i nie mają za darmo przejazdu.
Oczywiście, że dzisiaj mamy kryzys ekonomiczny, każdy liczy grosz do grosza. Więc pewnie to może jakoś uwierać. Z drugiej strony trzeba pamiętać też o jednym, że oczekuje się od nas bardzo wiele, żebyśmy byli na czas, żebyśmy się nigdy nie spóźnili na głosowanie, żebyśmy wykonywali swoją robotę dobrze i to jest słuszne oczekiwanie od polityków, bo to społeczeństwo płaci politykom, więc te takie rzeczy typu przejazd autobusem bezpłatnie, no wydaje mi się, że nie jest jakąś specjalną ekstrawagancją. Jeśli będzie oczekiwanie, żeby to zmienić, nie mam przeciwko nic temu, żeby te przepisy zmieniać.
Wydział Prawa i Administracji, tu pan poseł Śmiszek nie tylko studiował, ale później też wykładał.
No tak, ja zacząłem...
Czy spodobało się panu?
No powiedzmy, że się spodobało, ale dołączyłem do zestawu wykładowców i pracowników wydziału dopiero kilka lat po skończeniu studiów.
No tak.
Więc pracowałem tutaj dobrych kilka lat, pracowałem w Zakładzie Praw Człowieka, bo tym się zajmowałem na co dzień przez całe życie w organizacjach pozarządowych i naukowo, więc tutaj pracowałem z fajnymi studentami, z doskonałym szefem, z profesorem Mirosławem Wyrzykowskim. No i tutaj obroniłem doktorat. Nie było łatwo przy obronie doktoratu. Była groźba, że pojawi się na obronie Krystyna Pawłowicz. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja z Krystyną Pawłowicz pracowałem na jednym wydziale w jednym instytucie.
Ale kumplowaliście się?
Nie.
I też Hanna Gronkiewicz-Walc, prawda?
Hanna Gronkiewicz-Walc, wiele znakomitych osób. Nie mówię o Krystynie Pawłowicz.
Mhm. Ale właśnie, jakie to były relacje? Zamijaliście
się? Relacje były żadne. Relacje były żadne. Oprócz tego, że pani profesor jakoś nie do końca była fanką tego, że byłem zatrudniony na tym samym wydziale, więc...
Ale jakoś to manifestowała?
Robiła jakieś akcje wyrzucenia pana z uczelni?
No może wyrzucenia nie, ale raczej problemy z zatrudnieniem, ale to jakby... Na szczęście Wydział Prawa to jest porządny wydział, który wie, że jeśli ktoś jest dobry, to powinien być zatrudniony. Więc tego typu mam ciekawostki. Zresztą też nie wiem, czy wiecie, ale przez 2 lata mieszkałem w jednym akademiku, w jednym pokoju z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem.
O proszę.
A trzecią osobą, która mieszkała w naszym pokoju, w naszym akademiku, to był obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Więc mamy 2 prawaków, 1 lewak, 1 pokoju. I to
ale
było
jak
całkiem...
to właśnie było w tym pokoju?
A to wiecie, na studiach to wtedy jeszcze nie było takich głębokich podziałów. Myślę, że teraz są głębokie podziały ideologiczne.
Ale lubiliście się tak?
Bardzo się lubiliśmy. Graliśmy w piłkę, chodziliśmy na imprezę.
Z Marcinem Warchołem.
Zresztą on jest dobrym piłkarzem.
A pan?
Ja gorszym, ale próbowałem zatrzymać krok.
Co pan ze sobą zabrał?
A no właśnie, bo tak długo myślałem, nie wiem, przysiądziemy sobie, tak? Długo myślałem, bo pytaliście mnie, jakie mam hobby. Chciałem się podzielić z wami takim moim hobby. Zbieram imbryki do kawy, ponieważ jestem wielkim smakoszem kawy i bardzo lubię kawę, więc pokażę wam.
Jaką
często
pan?
Też podróżuję po świecie i przywożę sobie kawę. Więc pokażę wam coś bardzo wyjątkowego dla mnie. To jest taki imbryk, czy to jest taki czajniczek do kawy. Przywiozłem go z Laosu. To jest ręcznie robione przez takiego ludowego rzemieślnika.
Drogi był?
Nie był aż tak drogi, ale zapłaciłem trochę więcej niż chciałem, dlatego że sprzedawała go bardzo miła, uboga dziewczyna na rynku.
Napiwek.
Taki napiwek na zachętę, ale...
Muszę zdradzić, ile kosztował.
To są naprawdę nieduże pieniądze. Tam to jest, nie wiem, no, 200-300 zł. Dla nich to jest dużo. Natomiast w tym imbryku parzę kawę dla wyjątkowych gości, więc następnym razem was zapraszam.
Okay. To jest, czujemy się zaproszeni.
A dla kogo pan parzy na przykład?
Nie, dla polityków
mam
takie gorsze rzeczy.
Okay. Rozpuszczalny.
Tak, rozpuszczalny. Dla przyjaciół, używam tego dla przyjaciół.
Ale my czujemy się
zaproszeni.
Zapraszam na kawę.
Okay,
i widzów i czytelników Super Ekspresu też.
Okay. Samochodem pan jeździ? Ma pan prawo jazdy jak prezes Kaczyński?
Nie, mam prawo jazdy, mam też konto w banku.
Kota pan ma?
Od prezesa nie mam kota. Natomiast mam prawo jazdy od 20 kilku lat, ale nie lubię jeździć samochodem. To znaczy jeżdżę tym samochodem, jeżdżę ostrożnie, nie miałem żadnych stłuczek, nie miałem mandatów nigdy w swoim życiu. Natomiast wtedy, kiedy nie muszę, wolę jechać komunikacją. Robert jest świetnym kierowcą. Robert jeździ super.
Rajdowcem?
Nie wiem, czy rajdowcem, ale lubi...
Przekracza prędkość często, czy nie?
Nie przekracza prędkości. Jest,
zawsze 50.
50 plus, tak powiedzmy. Jest świetnym kierowcą. Naprawdę jest jednym z niewielu ludzi, których znam, którzy tak dobrze prowadzą samochód. Zresztą Robertowi to też sprawia przyjemność. Czasami aż się dziwię, że chce mu się jechać samochodem do Brukseli czy do Strasburga. No to jest 12-15 godzin jazdy. No ja bym wysiadł po 3 godzinach, ale jest super kierowcą.
Na imprezę jak idziecie, to pan pije, a nie.
Wie pan, problem kierowcy. Polega na tym, że słabo z tymi imprezami jest. Po tej 40 to już naprawdę...
Ale w domu urządzacie jakieś imprezy?
Tak, znaczy ja lubię bardzo gotować, lubię przyjmować gości, więc jeśli już, to zapraszamy ludzi do siebie. Natomiast
domówki,
domówki, natomiast imprezy, kluby rzadko, choć czasami ja wychodzę na imprezy ze znajomymi. Robert tego nie lubi, więc ostatnio, jeśli się w ogóle wyrywam raz w roku albo dwa razy w roku, to idę ze znajomymi. Robert woli zostać w domu.
Marcinem Warchołem?
Nie, z Marcinem Warchołem mam tylko potyczki sejmowe już teraz.
Czyli na korytarzu się witamy.
Witamy się na korytarzu. Jest normalnie, to znaczy oczywiście nie zgadzam się z tym, co robi. Jestem na antypodach polityki, szczególnie Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. Uważam, że niszczą kraj i uważam, że będziemy przez lata się wygrzebywać z tego bagna, w które nas wpędzili. Natomiast ja jestem zwolennikiem jakiegoś zachowania minimum cywilizacyjnego i powiedzenia sobie dzień dobry albo cześć. Nie mam z tym problemu. Nigdy nie miałem okazji powiedzieć dzień dobry ani cześć Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo chodzi o otoczony
cześć
kordonami.
To
nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek jest na cześć.
Chyba garstka jakaś jest na
tym. Zakon PC. Natomiast ja jestem zwolennikiem jakiegoś takiego minimum przyzwoitości i etykiety w Sejmie. Czas studiów to jest świetny okres w moim życiu.
Tęskni pan za tym czasem trochę?
Trochę tęsknię, dlatego że mamy taką teraz mam szalone życie, nieprzewidywalne.
Ale wtedy też było, szalone.
Wtedy było, ale było więcej przyjaznych osób wokół. Polityka nie zawsze polega na tym, że ma się przyjazne osoby wokół siebie. Więc,
ale w partii ma pan chyba tam.
W partii tak, ale polityka w ogóle opiera się na walce, opiera się na sporze politycznym. Fajnie jakby ten spór polityczny był naprawdę sporem, a dzisiaj mamy tak naprawdę walkę plemion i to jest smutne, to jest takie rozczarowujące. Wiele rzeczy, które zobaczyłem w Sejmie są super i to, że na przykład mogę pomagać ludziom, mogę wnosić projekty ustaw, mogę załatwiać konkretne sprawy u siebie w okręgu we Wrocławiu.
Na coś się panu studia przydały?
No tak, to jest plus, dlatego że bycie prawnikiem niezwykle pomaga politykowi. Można napisać ustawę szybko, rozumie się teksty, które się czyta, chociaż nie zawsze w wykonaniu PiS-u, może nawet doktor prawa rozumie, o co chodziło autorowi, ale to na pewno pomaga.
Najbardziej... Pomaga pan kolegom też, z koleżankom zrozumieć.
To też, ale najbardziej te moje umiejętności, które wyniosłem z tego wydziału, przydają się do fajnych, takich bardzo konkretnych interwencji w kontekście wyborców w moim okręgu.
Przychodzą
oczywiście do mnie, do mnie przychodzą po prostu tłumy ludzi, są jak czasami po prostu jak u lekarza w kolejce, w biurze poselskim czekają.
Miło, czy czasem tacy nawrzucać
przyjdą? Przychodzą też nawrzucać, chociaż nie mają odwagi, więc takich osobistych wizyt jest bardzo mało, ale jest dużo telefonów i maili, łącznie z groźbami śmierci, więc było
takie
zaskoczenie.
Takie najmocniejsze słowa jakieś pamięta pan z tych gruźb?
No, pamiętam, nie chcę ich powtarzać, ale one były w kontekście śmierci prezydenta Adamowicza, czyli była zapowiedź powtórki tego, co się wydarzyło prezydentowi Adamowiczowi, więc to jest w ogóle moim zdaniem efekt tego, co robią politycy i społeczeństwo nie robi nic innego niż to, co robią politycy.
Panie pośle, a chciałby pan być ministrem sprawiedliwości? To jakby takie naturalne, biorąc pod uwagę pana zainteresowań.
Nigdy nie wykluczałem tego, że chciałbym mieć wpływ na wymiar sprawiedliwości, nigdy nie wykluczałem. No tak, ale to będzie stajnia Augiasza. To jest oczywiście wyzwanie i ja od tego wyzwania się nie uchylam. Jeśli matka partia będzie chciała i koalicjanci, to ja tego nie odmówię, dlatego że ja mam pomysł na wymiar sprawiedliwości. Jestem adwokatem, wiem jak to powinno działać.
Rozdzieliłby pan funkcję prokuratora?
Zdecydowanie. Dzisiaj nie ma niczego ważniejszego niż odpolitycznić prokuraturę. Dzisiaj w Polsce 2022 nikt z nas nie jest pewien, ani dziennikarze, ani politycy opozycji, ani aktywiści czy artyści, ani zwykli obywatele, czy Ziobrze nie przyjdzie do głowy kogoś poprześladować za pomocą prokuratury. I to jest chore, więc zdecydowanie trzeba rozdzielić te funkcje dwie. Trzeba wprowadzić usprawnienie w sądach. Mieszanie w tym garnku od 7 lat za pomocą ustaw, które mają kneblować usta sędziom, nie przynosi realnego zysku dla obywateli.
Zbigniew Ziobro twierdzi, że blokuje Andrzej Duda.
Zbigniew Ziobro przede wszystkim musi mieć świadomość jednego, że po wygraniu przez opozycję przyszłorocznych wyborów będzie siedział.
Zdecydowanie.
Czy wie pan, wszyscy mówicie, że będzie siedział, ale...
Wie pan, ja przedstawiłem jakiś czas temu pomysł, jak rozliczyć Zbigniewa Ziobry. Po pierwsze, kilka tygodni temu powołałem kilkunastoosobowy zespół prawników, między innymi Ryszard Kalisz jest w tej grupie, czy profesor Danuta Waniek. I do czerwca przyszłego roku przedstawimy wielki akt oskarżenia przeciwko najwyższym funkcjonariuszom pisowskim, przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. To jest jedna rzecz. Wie pan, jak się patrzy na Morawieckiego, jak się patrzy na Sasina, przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, wydawanie dziesiątków milionów złotych na jakieś wybory kopertowe, tak? Mamy wiceministra Wosia, który za 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości pozwolił na zakupienie Pegasusa, żeby nas wszystkich śledzić. Być może też was, dziennikarze za to Pegasus śledzi. Więc jest kilkanaście osób w PiS-ie, które zdecydowanie powinny odpowiedzieć, czy to przed Trybunałem Stanu, czy przed sądem, ale gwarantuję jedno, że żaden poseł lewicy ani nie zatrzaśnie się w ubikacji, ani nie spóźni się na pociąg do Warszawy.
Trudno jest w ogóle być homoseksualistą w Polsce? Teraz, w 2022 roku.
No jest potwornie trudno, dlatego że atmosfera od 2015 roku jest bardzo duszna, staje się coraz bardziej duszna i taka gęsta. Ja uważam, że dzisiaj mamy do czynienia z taką homofobią ze strony państwa. To już nie jest taka homofobia ze strony społeczeństwa, bo społeczeństwo już od dawno temu stało się otwarte, tolerancyjne. Dzisiaj tak naprawdę, ale wie pan, ja mam taką refleksję, że to jeszcze jest takie ostatnie tchnienie tej obrzydliwej homofobii politycznej. Że dzisiaj Kaczyński tak naprawdę używa chyba już po raz ostatni tej nuty i pociąga za tą strunę. Dlatego, że jak się popatrzy na poziom poparcia dla postulatów LGBT typu równość małżeńska czy związki partnerskie, no tak, to jest zdecydowana większość społeczeństwa. Że Kaczyński dzisiaj żyje w mentalnym skansenie, myśli, że żyjemy w latach, nie wiem, 30., gdzie gejów się ścigało i wsadzało do więzienia, a tak naprawdę społeczeństwo jest o wiele bardziej tolerancyjne, więc dzisiaj atmosfera jest okropna, polityczna, jest obrzydliwa, mamy do czynienia z nagonką, mamy do czynienia
prezes mówił na tym spotkaniu w Częstochowie, że nie ma prześladowań homoseksualistów, nie było tradycji prześladowań homoseksualistów.
Kaczyński nie łączy pewnych kropek, to znaczy jeśli Kaczyński jako szef największej partii, tak naprawdę właściciel Polski dzisiaj, wyśmiewa osobę LGBT i używa języka pogardy, to nie łączy takiej kropki tej wypowiedzi z agresją fizyczną, bo jeśli ktoś ważny w telewizorze mówi, że LGBT to ideologia, czy lewactwo, czy wymysł, to ktoś postronny uzna te słowa za przyzwolenie do przemocy i agresji i może dojść do tego, do czego doszło w Bratysławie kilka dni temu, kiedy zastrzelono dwóch chłopaków, tak, z nienawiści, więc Kaczyński dzisiaj bierze na siebie ogromną odpowiedzialność, bo uruchamia pewne obrzydliwe demony, o demony nienawiści i demony pogardy. Jeśli Kaczyński myśli, że te demony zatrzymają się tylko na słowach, to jest w głębokim błędzie, bo zawsze słowa prowadzą do nienawistnych czynów.
Z Robertem Biedroniem pan się poznał jakoś tutaj?
Nie.
Kompletnie inaczej?
To już było po studiach.
Okej, okay. Opowie pan okoliczności poznania?
To były takie, chyba raczej nie jakieś, nie wiadomo jakie. Kiedyś zobaczyłem zdjęcie Roberta w nieistniejącym już życiu Warszawy.
W zdjęciu się pan zakochał?
Znaczy, nie wiem, czy w zdjęciu się zakochałem, a zakochałem się, jakby zaintrygowało mnie to. Zaintrygował mnie fajny młody chłopak, który z iskrą w oczach mówił w życiu Warszawy o tym, że należy walczyć o prawa człowieka i o swoją godność. I zainteresowałem się tym, co robi. Dołączyłem do kampanii przeciw homofobii. Jako student
tak
jeszcze prawa.
Zawodowo się bardziej to było.
Zawodowo szybko się przekształciło w niezawodowo, czasem tak bywa, że coś tam zaiskrzyło.
Czyli po jakim czasie zostaliście parą?
Ja myślę, że po jakimś. Po paru miesiącach.
Okay.
Chociaż to tak naprawdę.
Trwało,
tak, ale to było głównie z mojej strony zabiegi. Druga strona na początku nie była zainteresowana specjalnie.
Ale co, musiał pan coś robić specjalnego, żeby.
Musiałem pokazywać, że tak powiem, że jest to fajne,
zależy.
Że mi zależy. Chociaż pokazywanie, że mi zależy, że komuś zależy, to też nie jest dobra strategia.
To nie jest dobra taktyka też.
Tak.
Ale więc... to co pan na przykład robił?
Wie pan, na przykład częściej bywałem na dyżurach prawniczych w kampanii przeciw homofobii niż było trzeba.
Tak? Czyli taki prymus.
No powiedzmy prymus, ale raczej chodziło o to, żeby zainteresować swoją osobą. Ale tak serio,
udało.
To my się udało, już jest 21 lat.
Ale właśnie
razem.
Jak to jest, bo wiele osób takich przeciwników LGBT mówi, że związki homoseksualne to są takie krótkotrwałe, niestabilne.
To właśnie, a wy
żyjecie. Jak patrzę sobie na skład Sejmu i na skład Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to tam co trzeci jest rozwiedziony albo ma szóstą żonę.
Mit, że na prawicy są udane związki trwałe, a na lewicy są trwalsze, widać.
Na lewicy są trwalsze, dlatego że ludzie na lewicy mają większą otwartość i tolerancję wobec siebie, nie są skrępowani jakimiś regułami, które pochodzą z zaświatów, czyli z Kościoła. Więc my mamy więcej tolerancji, mamy więcej luzu. Jak ktoś jest spięty, jak ktoś jest podejrzliwy, jak ktoś jest ciągle zazdrosny, zawisny, jak ktoś jest ciągle kontrolujący, to takie związki kończą się albo nieszczęściami, albo się kończą szybkim...
A pan nie jest zazdrosny czasem?
Oczywiście, że jestem zazdrosny.
Był pan na studiach, to pańscy znajomi w ogóle wiedzieli, że pan jest homoseksualistą, czy pan raczej to ukrywał? Bo to też były takie inne czasy.
Były trochę inne czasy, ja o tym nie mówiłem. Ja tak naprawdę mój coming out był w wieku 23 lat na ostatnim roku studiów, więc...
Czy na przykład Warchoł wiedział, że pan...
Nie wiedział.
A inni wiedzieli, jacyś
najbliżsi znajomi, najbliżsi przyjaciele. No to było trudne, słuchajcie, to był początek lat 2000, więc...
Ale rodzina wiedziała wcześniej.
Rodzina dowiedziała się trochę wcześniej. Mam super mamę, dwie wspaniałe siostry, które uwielbiają mnie, uwielbiają teraz Roberta i jesteśmy jedną wielką rodziną. Natomiast to były zupełnie inne czasy.
Czyli poszukiwał pan, myślał pan, że może jednak da się to zmienić wtedy, no bo tak wielu
są takie myślało, teorie, nie? Że to jest jakaś choroba.
No bo jeszcze w tamtych czasach.
Że to da się nawrócić?
Nie, chodziło o to, czy jak...
Nie wiem, czy nawrócić, ale na pewno, wiecie, jakby osoba, która ma 15...
Nie próbował pan z dziewczyną? Znaczy, nie mówię o jakichś intymnych kontaktach, ale nie, jakieś tam...
Wie pan, no, jak się ma 15-16 lat i odkrywa się swoją tożsamość, to przychodzą różne rzeczy do głowy. No, czułem się tak naprawdę the only gay in the village. Jestem z Podkarpacia, no ze właśnie, Stalowej Woli, więc...
No tak, to jest środowisko raczej
konserwatywne i prawicowe, więc tak naprawdę nie było okoliczności do skonfrontowania swoich myśli z kimkolwiek, więc najbardziej doskwierała samotność i takie poczucie osamotnienia.
Czyli od kiedy pan wiedział, że jest pan?
Wie pan, to są naprawdę pytania, na które trudno odpowiedzieć. No.
A Robert Biedron był pana pierwszym partnerem? Czy?
Nie, drugim. Ale z pierwszym utrzymuje bardzo dobre relacje, zresztą Robert też.
Aha, i kim on jest?
Jest też prawnikiem.
A miał pan jakieś problemy, nie wiem, doświadczył pan przemocy na przykład ze względu na orientację?
Oczywiście, no to się zdarzało, tak. Raz z Robertem byliśmy prawie pobici, a właśnie trochę gdzieś tam tej agresji fizycznej było, zresztą tutaj w Warszawie, na Pradze. Zdarzało się takie sytuacje.
Podczas manifestacji jakieś?
Nie, po prostu szliśmy ze sobą nawet nie za rękę i paru panów stwierdziło, że pokaże nam, gdzie jest nasze miejsce, więc...
Co wtedy się działo? Stanęliście do walki, czy...?
Tak, gdzieś tam ludzie nam pomogli obok, za co im jestem do dzisiaj wdzięczny. Facet, który najbardziej był agresywny, został skazany, bo nie odpuszczamy takich rzeczy. Uważam, że ci, którzy czują się na siłach, nigdy nie powinni odpuszczać przemocy i dochodzić swoich praw, więc do tego namawiam każdego, jeśli ktoś czuje się na siłach.
W jakich sytuacjach pan bywa zazdrosny?
No, jak na przykład Roberta długo nie ma.
Bo ktoś zaczepia, nie wiem.
Ktoś zaczepia, a gdzieś tam się kręcą jacyś nowi ludzie, więc...
Miał pan jakąś sytuację, że ktoś zaczepiał na pana oczach Roberta?
Nie byłem świadkiem podrywania Roberta przez kogoś innego, pewnie z uwagi na to, że ludzie wiedzą, że jesteśmy razem, ale... ale wiem, że ja też dostaję różne maile, SMS-y. Więc ja rozumiem, że ludzie próbują.
Ale się nieskutecznie.
No nieskutecznie. 21 lat pokazuje, że jesteśmy odporni na różne podrywy.
Nie było takich kryzysów, nie wiem, jakichś...
Kryzysów nie było. My się w ogóle strasznie rzadko kłócimy. To jest jakiś taki fenomen chyba naszego związku. Kłócimy się, czy spieramy się naprawdę w ciągu tych 20 paru lat, może, nie wiem, z 10 razy. I może kilka razy na poważnie, w jakichś ważnych sprawach,
ale... I o co poszło? O co poszło? Taka kłótnia?
Najczęściej jakieś bzdury. Najczęściej bzdury, jakieś tam... Czasami mamy różne zdanie. Robert jest bardziej taki zdecydowany, jeśli chodzi o politykę. Zresztą pewnie dzięki temu, że jest bardzo zdecydowany, jest tam, gdzie jest. Ja jestem zwolennikiem rozmowy i koncyliacji, więc...
Czyli na rozmowie jakiejś o koalicji to pana trzeba wysyłać.
To jest dobry pomysł, Tutaj zwracam się do szefów mojej partii. Tak.
Wysyłajcie Krzysztofa Śmiszka na rozmowę o negocjacjach.
A będziecie mieli dobry rząd.
Tak. No tak, bo Robert Biedron nie wiadomo, czy tam coś tam nie pokłóci.
Robert jest bardzo radykalny i bardzo stanowczy, w sensie takim w obronie wartości. Ja jestem też zdecydowany w obronie wartości, ale być może... bardziej koncyliacyjnie podchodzę
do sprawy. Bardzo może być to potrzebne i przed wyborami, i po ta koncyliacja.
No zdecydowanie. No, najważniejsze będzie to, co będzie w 2023 i to, żeby opozycja
wygrała. Kończąc wątek waszego związku, otwarty związek preferujecie, czy raczej taki...
To są rzeczy totalnie intymne i naprawdę nie wiadomo, co to znaczy otwarty, zamknięty, więc każdy związek definiuje siebie. Swój najlepszy jakby model współżycia. To, że jesteśmy ze sobą 21 lat, pokazuje, że można się dogadać, można ze sobą dobrze żyć, można się szanować, można za sobą tęsknić, nawet po 21 latach.
Jakieś prezenty pan robi, albo na odwrót? Robicie sobie jakieś prezenty?
Tak, cały czas sobie coś kupujemy, małego, większego.
Co to było ostatnio?
No, na przykład często sobie kupujemy coś na wyjazdach. Lubimy podróżować, więc na wyjazdach sobie coś tam kupujemy. Ja lubię jakieś rzeczy, takie ubrania, więc Robert czasami...
Szalik taki.
A, na przykład dobry szalik, fajne.
Pan kupił, czy od Roberta?
To dostałem parę lat temu od Roberta, więc... Więc Robert ma dobre wyczucie też gustu. I mody, więc...
A pan jemu co kupuje?
No ja mu kupuję słodycze niestety, bo on je bardzo je lubi.
Ale gruby nie jest.
No gruby nie jest, ale... więc jeszcze może, ale w tym wieku trzeba się już pilnować.
Na pewno chciałby pan kiedyś wziąć ślub z Robertem, tak? Czyli kwestia tu się pojawia.
Kwestia praw człowieka dla mnie jest istotna, nie tylko z mojej takiej egoistycznej perspektywy, ale też wielu moich przyjaciół, którzy dzisiaj są poniewierani przez Kaczyńskiego i przez całą tą prawicową zgraję. Kwestie praw człowieka. Druga rzecz to jest dla mnie przywrócenie praworządności. To znaczy dla mnie, dla adwokata, dla wykładowcy akademickiego i dla prawnika nie ma niczego gorszego niż to, że w Polsce nie mamy, albo że w Polsce władza wykonawcza chce się zamachnąć na niezawisłych sędziów, a przecież sędziowie to są tak naprawdę nasi wszystkich obywateli sojusznicy w obronie swoich praw. I trzecia rzecz to jest kwestia fundamentalna, czyli wzmocnienie naszej obecności w Unii Europejskiej. Jakby to są dla mnie kwestie, bez których ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle siadać do rozmów z opozycją, z resztą opozycji, bo jeśli nie załatwimy praw podstawowych, równości małżeńskiej, prawa do aborcji dla kobiet do 12 tygodnia ciąży, kwestii zakazu mowy nienawiści, ale przywrócenia też praworządności, no to skończymy za 4 lata po prostu na obrzeżach Europy, bo wygrają populiści po raz kolejny, ale bo nam ludzie powiedzą, nie dowieźliście podstawowych tematów, wywiedzą nas na taczkach po prostu.
A z tym ślubem właśnie nawiązałem, jak pan widzi tę sytuację w Polsce? Czy pan chciałby wziąć ślub?
Oczywiście, że chciałbym wziąć ślub.
Wprowadzicie te prawo?
No właśnie, jak Lewica wygra, to wprowadzicie zmiany?
Oczywiście, równość małżeńska, złożyliśmy już projekt ustawy, która zaczęła.
Ale związki partnerskie oczywiście, czy coś więcej?
I jedno i drugie.
Adopcja?
I związki partnerskie, i równość małżeńska, łącznie z adopcją dzieci. Ja nie rozumiem sytuacji, w której jestem obywatelem, płacę podatki, kocham swoją ojczyznę i ta ojczyzna odmawia mi podstawowych praw.
Znaczy, a chciałby dziecko adoptować?
To jest tak. Osoby LGBT nie domagają się żadnych przywilejów. Przywilejem byłoby to, gdybyśmy żądali na przykład zwolnienia z płacenia podatku. Mhm. Ale przywilejem nie jest to, żeby tworzyć rodzinę, żeby móc dać ciepło rodzinne swojemu dziecku, żyć w spokoju. To nie jest coś, co...
A pan chciałby adoptować dziecko?
Pan kiedyś o tym myśleliśmy. Dzisiaj już mam, chyba nie mam na to przestrzeni. Więc...
Jak pan z Sejmu
zresztą. Późne ojcostwo też jest.
A właśnie, późne ojcostwo. Ja mam 43 lata, więc ja już nie
wiem, czy... Młody.
Bardzo, bardzo było mi miło zaprosić was na teren Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydział Prawa. Miejsce, które jest dla mnie niezwykle istotne, w którym spędziłem wiele, wiele lat swojego życia. Pozdrawiam wszystkich widzów i czytelników Super Ekspresu.
To był program Politycy od Kuchni.
Spotkaliśmy się dzisiaj z posłem Lewicy Krzysztofem Śmiszkiem. Dziękujemy, panie pośle.
Bardzo dziękuję. Rozmowa bardzo fajna i dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
I przyjdziemy na kawę.
Zdecydowanie.
Późne ojcostwo też
jest. Późne ojcostwo. Ja mam 43 lata, więc ja nie wiem, czy...
Nie, pan, no ja Janusz Korwin-Mikke.
A ile on tam ma? To
78 lat ma, tak?
I teraz mu się urodziło dziecko.
Nie, już ma chyba 80.
80 nawet, tak.
A nie, dziecko się urodziło jakieś czystem, no, koło 70 miał.
No dobrze, no nie wiem. Niech.
Ale nie wyklucza pan, że chciałby pan mieć jeszcze kiedyś dziecko, tak? Adoptować?
Wie pan, no nie wykluczam, tak, ale jakby to jest już mało realne. Dlatego, że mam...
No bo tak to bardziej dziadek już pan będzie.
Dzięki!
Niech to pan poczeka 10-12 lat.
Nie,
teraz nie.
Koniec.
Nie róbmy z pana posła jeszcze dziadka.
Koniec tej rozmowy.
Bo jeszcze ojcem nie został.
Przepraszam, ale to było nazywo.
Młody facet, no ale jak będzie zwlekał, no to co?
Może tu, co?
Motyw jesienny tam. Mam zrobić ten orzełka.
Jesienny dywan. O, zamknęli, no.
Co wy robicie ze mną dzisiaj? To jest jakiś...
Nie, chcieliśmy zaaranżować...
Tak, pokonują tę samą drogę, którą ja pokonywałem przez 5 lat.
Strasznie to
strasznie mi się sentymentalnie zrobiło, muszę powiedzieć.
Pan ile lat temu?
No, 20.